Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować. Dzisiaj wiosennie, przyjemnie. Tematyka może trochę luźniejsza niż zwykle. Będzie trochę o mitach budowlanych i o tym, jak rozmawiać. A w kolejnym podcaście, który właściwie mam już skończony, będzie coś bezpośrednio dotyczącego budowy domu. Mianowicie w kolejnym podcaście będę opowiadał o tym, jakie są wszystkie etapy budowy domu jednorodzinnego. Zapraszam do słuchania. Zauważyłem, że wiele osób, także wykonawców, projektantów i kierowników budów, nie umie prowadzić rozmów, nie umie dyskutować. Nawet pominę teraz rynek budowlany. Mówię o takim typowym człowieku, tak, który dyskutuje z kimś, ale jest tak święcie przekonany, że ma rację, że nie dopuszcza myśli, że się myli, nie słucha argumentów drugiej strony. Tymczasem każdy może się mylić, nie ma osób nieomylnych. I rozmawiając z drugą osobą, trzeba mieć taką głowę otwartą, trzeba mieć taką myśl, że o kurczę, a może jednak się mylę, wysłucham tej drugiej osoby. Albo, no dobra, czegoś nie wiem, więc oczekuję tej drugiej strony, aby pokazała mi, dlaczego się mylę. No bo jeżeli czegoś nie wiem, ale druga osoba nie przedstawia mi żadnych argumentów za tym, że się mylę, no to ona nie jest przekonująca. Tymczasem wiele osób używa argumentu typu: wiem lepiej, bo na przykład jestem starszy, tak? Albo wiem lepiej, mam rację, ponieważ no ja już w budowlance robię kilkanaście lat. To nie jest żaden argument. Czas pracy albo wiek nie powoduje, że z automatu mamy rację. Oczywiście wykonawca, który na przykład zbudował już w swoim życiu 100 domów, wie więcej ode mnie, ale jeżeli ma rację i chce mnie przekonać do tej racji, powinien użyć pewnych argumentów, merytorycznych argumentów, czegoś konkretnego, być może pokazać jakieś dane, wskazać jakieś źródła, powołać się na fakty. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie argumenty mogą mnie przekonać. Natomiast nie jest argumentem dla mnie to, że wykonawca pracuje na przykład 10 lat, więc zasady ma rację. No to jest oczywiście błędnym myśleniem. Oczekujmy od drugiej strony zawsze wyjaśnień, konkretów, faktów, liczb i tak dalej. Jeżeli na przykład ktoś powie ci, żebyś zmienił ten materiał budowlany na inny, bo będzie bardziej wytrzymały, no to twoim pytaniem powinno być, co to znaczy bardziej wytrzymały. Czy ten materiał, który mam teraz, jest mało wytrzymały i dom się zawali? Co spowoduje, że będę miał bardziej wytrzymały materiał, ten dom będzie stał dłużej? To są pytania, które powinny ci naturalnie przyjść do głowy. Prawdopodobnie usłyszysz, że nie zaszkodzi dać więcej. No ale jak to nie zaszkodzi? Czyli jak dasz mniej, to będzie coś złego, a jak dasz więcej, wydasz więcej pieniędzy, to będzie to samo? To są pytania, które warto zawsze zadawać, bo są osoby, które chętnie ci pomogą, bo oni nie biorą za to żadnej odpowiedzialności. Na forach jest pełno takich dobrych rad typu: daj coś więcej, bo nie zaszkodzi. No ale to po co dawać coś więcej, skoro nie zaszkodzi? Nie mam pojęcia, tak? W ten sam sposób możesz uzasadnić każdy wydatek na budowie. Zbudujesz sobie dwa pokoje po 20 metrów, bo przecież to nie zaszkodzi. Albo fundamenty zrób na 2 metry w głąb ziemi, no bo przecież to nie zaszkodzi. To możemy pójść poza rynek budowlany, tak? No kup sobie na przykład samochód na 7 osób. To nie jest, że masz tylko żonę i jedno dziecko, ale przecież to nie zaszkodzi, tak? Więc oczekujmy wyjaśnień konkretów. Jeżeli ktoś ci coś proponuje, spytaj dlaczego i żądaj uzasadnienia tejże tezy. Innym przykładem jest, że coś będzie lepiej. No, będzie lepiej, jest to oczywiście bardzo niekonkretne. Co znaczy lepiej? Niech wykonawca lub osoba, która ci coś jakiego podpowiada, pokaże, czym rozwiązanie, które masz teraz, jest gorsze, a co spowoduje to nowe rozwiązanie, że będziesz miał coś lepiej. Co to znaczy lepiej, gorzej? Takim przykładem pozabudowlanym jest na przykład rabat. Bo ludzie się nabierają niestety na duże rabaty. No bo rabat 30%, 40%, 60% brzmią bardzo atrakcyjnie. Ale duży rabat nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, ile płacisz na samym końcu. Ważna jest ostateczna kwota do zapłaty, a nie wysokość rabatu. W związku z tym będzie lepiej, znaczy tyle samo, co duży rabat, czyli właściwie tyle, co nic. możesz usłyszeć, że daj inny materiał na ściany dziełowe, to będziesz miał ciszej. Ale co znaczy ciszej? O ile procent ciszej? I w ogóle ile będziesz miał głośniej, jeżeli jednak tego materiału nie zmienisz? I czy to głośniej, to jest rzeczywiście głośno? Jaki jest punkt odniesienia? Możesz usłyszeć, że daj coś, a coś tam, będziesz miał niższe rachunki. Ale znowu pytanie jest, jakie miałbyś rachunki wcześniej i o ile ci spadną rachunki, jeżeli zastosujesz to proponowane rozwiązanie. Dążę do tego, aby być bardzo krytycznym i z dystansem podchodzić do wszelkich dobrych rad. Wykonawcy, projektanci, kierownicy budów, ale także znajomi, rodzina proponują czasami rozwiązania z dobroci serca może nawet, ale które nie są przemyślane albo po prostu proponują, bo nie znają innych. Albo proponują rozwiązania, których sami używają, więc oczywiście muszą być dobre i odradzają rozwiązania, z których nie korzystają, no bo przecież no, oczywiste, że muszą być one złe. Na przykład wielu moich znajomych i sąsiadów uważa, że pompy ciepła są bez sensu, no bo jakim cudem ma coś takiego działać, że na zewnątrz jest minus 10, a w domu jest ciepło. Tak więc sami pomp ciepła nie używają, nie wiedzą dokładnie jak to działa, ale odradzają innym budującym. No i tak to przekonanie sobie krąży po całej Polsce. Tymczasem, aby ocenić zasadność stosowania pompy ciepła, czy też innego systemu grzewczego, trzeba wszystko policzyć, zobaczyć, jakie ma twój budynek zapotrzebowanie na ciepło i tak dalej. A nie z góry twierdzić, że no ja nie używam, więc to nie ma prawa w ogóle się udać, to jest bez sensu. Zrób to, co jest sprawdzone i już. No, gdyby tak wszyscy robili, to dalej byśmy żyli wszyscy w domach krytym słomą, a nie w nowoczesnych budynkach. Ogólnie zauważyłem, że wiele osób bardzo tkwi w swoich przekonaniach, no i czego się dowiedzieli, to zostaje w głowie, te informacje nie są nigdzie weryfikowane, ktoś tak uważa, więc oczywiście ma rację. Niektórzy ludzie są naprawdę zamknięci na argumenty i nie da się z tym walczyć i chyba nawet nie ma czasami co dyskutować z niektórymi ludźmi. Ważne jest to, abyś to ty był bardzo krytyczny, wszystkie informacje traktował z dystansem, dopytywał o wszystko i oczekiwał tych wszystkich liczb, faktów i tak dalej. Omówię teraz kilka przekonań takich błędnych, z którymi się spotykam. Jednym z nich jest to, że budynek, w którym jest strop deriva, ten strop musi pękać, że na pewno pojawią się pęknięcia na suficie. Jest to błędne przekonanie, ponieważ jak najbardziej można wybudować dom w tej technologii i nic nie będzie pękało, nie będzie żadnych rys, tylko powinny być zachowane pewne procedury, o których powinno być w twoim projekcie budowlanym i do których powinien się stosować wykonawca. To, że komuś pęka sufit w budynku ze stropem deriva, no to znaczy tylko tyle, że u niego to się dzieje i prawdopodobnie było coś źle wykonane. To samo zresztą dotyczy takiego przekonania, że budynek pracuje, więc musi pękać. Na przykład 2 lata po zamieszkaniu mogą się pokazać rysy na ścianach. Muszą, nie muszą, tak? To, że pękają, znaczy nie ściany, tak, pęka tynk, no bo na szczęście konstrukcja zwykle jest nienaruszona, świadczy o tym, że na przykład budynek może nierównomiernie osiadać. Być może została źle zagęszczona pospółka, być może były wykonane jakieś inne błędy już na etapie fundamentu. I okej, pęka tutaj tynk na ścianach, ale murarze nie mają nic z tym wspólnego. Czy musi pękać tynk? Absolutnie nie musi, tylko znowu wymagana jest staranność i przy projekcie budowlanym, i przy wykonawstwie. Kolejne takie błędne przekonanie, że ściany oddychają. To jest taki argument za niektórymi materiałami budowlanymi, że niektóre materiały są lepsze, bo powodują pewien mikroklimat w domu, ściany oddychają i jest po prostu lepiej i zdrowiej. To jest mit. Ściany nie oddychają, nie mają płuc, nie transportują powietrza z wewnątrz domu do zewnątrz. Za prawidłowy obieg powietrza odpowiada wentylacja, a nie materiał budowlany. Materiał budowlany jest materiałem konstrukcyjnym i ważne jest to, żeby on spełniał normy różnego rodzaju, ale on nie odpowiada za to, czy będziesz miał w domu mniejszą czy większą wilgoć, czy będzie zdrowiej i tak dalej. No i też oczywiście pytanie, co znaczy zdrowiej, tak? Niektórzy mówią, że użyj tego materiału, bo będziesz miał zdrowiej. Czyli co, jak użyjesz innego materiału, to będzie co? Mniej zdrowo? Co to znaczy, tak? No to są kolejne jakieś przekonania, kolejne mity, z którymi też staram się na moim blogu walczyć. Dodam oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak naprawdę nie powinniśmy zmieniać niczego podczas budowy. Jeżeli ktoś ci proponuje jakąkolwiek zmianę, na przykład materiału budowlanego, to powinieneś iść do projektanta, aby z nim porozmawiać, aby on taką zmianę zaakceptował albo nie. A najlepiej byłoby już na etapie projektu, by mieć wszystko ustalone, tak żebyś mógł spokojnie wszystkim opowiadać: wszystko jest dobrze, niczego nie zmieniam, wszystko jest zgodnie z projektem budowlanym, proszę robić według projektu budowlanego. Ale o tym mówiłem już nieraz, tylko tak jakby w ramach wyjaśnienia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli na przykład kupujesz materiał w hurtowni budowlanej, to pan w sklepie może cię przekonywać do zakupu czegoś innego. Użyję pewnie argumentu, że produkt A jest lepszy, inwestorzy go kupują, chwalą go, jest po prostu super niezniszczalny, a ten produkt B, no zdarzały się reklamacje, ja go nie polecam. Aż chce się uwierzyć, że on po prostu taki dobry człowiek chce ci pomóc. Tylko jak pójdziesz do drugiej hurtowni, to ten drugi powie to samo, tylko zamieni produkty miejscami i będzie chwalił ten produkt, który był krytykowany w pierwszej hurtowni, a krytykował produkt, który był chwalony w pierwszej hurtowni. W związku z tym nie wierzymy w takie rzeczy. Każdy ma jakieś normy do wyrobienia, każdy chce sprzedać produkty. No, ludzie w sklepach także chcą sprzedać produkt, który zalega, być może się jakieś terminy ważności kończą. W związku z tym bądźmy konkretni, bo oczekujmy konkretnych odpowiedzi na pytanie, okej, dlaczego ten jest lepszy, a nie ten produkt? Rozumiem, że pan ma dużo reklamacji z tego powodu, ale proszę o jakiś link do badań, do jakieś źródła tych informacji, które pan mówi, ponieważ jeżeli ktoś ci mówi, że wszyscy mówią, że to jest anegdota, to nie jest dowód, to nie jest żaden argument. To są jego przekonania albo wręcz po prostu kłamie, aby dany produkt ci sprzedać. Ktoś ci może powiedzieć, że kupujesz na przykład drewno na więźbę dachową i szukasz drewna sezonowanego. No bo słowo sezonowane kojarzy się z tym, że no sobie gdzieś po prostu długo schnęło i jest to drewno w sam raz na twoją więźbę. Tymczasem słowo sezonowane nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest wilgotność drewna. W związku z tym, jeżeli ktoś ci proponuje jakieś drewno, zbadaj jego wilgotność. Jeżeli nie wiesz jak, a pewnie nie wiesz, no to oczywiście porozmawiaj z twoim sojusznikiem, czyli kierownikiem budowy. Może gdzieś usłyszeć, że mata z jakiejś tam super wełny o grubości 1 cm zastępuje 20 cm wełny mineralnej. To jest oczywista bzdura, o tym kiedyś pisałem na blogu. Nie ma takiej możliwości, żeby materiał 20-krotnie cięższy miał takie same parametry izolacyjne, jak na przykład wełna czy też styropian. Ale to też pokazuje, że warto patrzeć krytycznie na wszystko. Tak samo na przykład są reklamy różnych urządzeń, które po włożeniu do gniazdka spowodują, że będziesz miał dwa razy mniejsze rachunki za prąd. Wow! Albo są jakieś super urządzenia, gdzie jak włożysz do gniazda zapalniczki w samochodzie, to twoje spalanie twojej benzyny spadnie o 15%. No nic tylko kupować, tak? No ale niestety, być może, mam nadzieję, że dla ciebie to są oczywiste bzdury, no bo jak cokolwiek do... Jak włożysz do gniazda zapalniczki, w jaki sposób ma to ograniczyć pobór paliwa? ale są niestety osoby, które się na to nabierają, które nie są krytyczne, które wysłuchują takie reklam i bezkrytycznie kupują takie rzeczy. I to widzę często na różnych forach audiofilskich. Sam lubię dobrą muzykę, lubię ją słyszeć głośno i wyraźnie. No i widzę, że osoby, które chcą tego samego, ale nie są uzbrojone w wiedzę, trochę nabierają się na opisy pewnych magicznych urządzeń, które w ogóle nie mają prawa działać. I dam kilka przykładów, bo na potrzeby tego podcastu aż odświeżyłem sobie pewne recenzje różnych produktów. I tak możesz na przykład kupić specjalną ściereczkę do czyszczenia płyt CD, która poprawia wrażenie odsłuchowe za jedyne 200 zł. Możesz kupić generator jonów do poprawy brzmienia i obrazu płyt CD i DVD. Generator jonów. Aż przeczytam kawałek tutaj, kawałek opisu. Jeżeli po prostu ustawisz i włączysz urządzenie w pokoju odsłuchowym, wydzielane jony oczyszczą powietrze, dzięki czemu fale akustyczne, ale również obraz będą się przemieszczały bardziej płynnie, co oczywiście będzie miało wpływ na poprawę jakości. Oczywiście dla mnie są to bzdury, słucham muzyki i mam pewną wiedzę teoretyczną na temat tego, jak w ogóle powstaje dźwięk, no ale jeżeli ktoś takiej wiedzy nie ma, a jednocześnie chce mieć w domu coś fajnego, no to takie recenzje być może będą dla niego przekonujące. No, prawda jest taka, że gdyby nie było ludzi, którzy kupują dziwne rzeczy za chore pieniądze, to by nie było takich produktów w sprzedaży. Mówiłem nieraz, że cena nie zawsze idzie z jakością. To, że coś jest drogie, nie znaczy, że będzie dobre. To, że coś jest tanie, nie znaczy, że jest to złe. No i właśnie niektóre produkty audiofilskie są tego najlepszym przykładem. Możesz kupić naprawdę drogie rzeczy, które po prostu nie działają. Widziałem już bardzo dużo urządzeń, w tym jakieś specjalne żarówki, które poprawiają odsłuch w twoim pomieszczeniu. Jakieś rzeczy, które powinny spowodować, według opisu na tych stronach, że, znowu cytuję, instrumenty będą ułożone warstwami od frontu do tyłu, zupełnie jakby były zmasterowane w taki sposób. Muzyka nie jest już przypięta do zestawu głośnikowych, a scena dalece wykracza poza same głośniki. No, nie chcę tylko kupować. No i podejrzewam, że właśnie tak to działa, że ktoś chce sobie poprawić dźwięk w swoim domu, czyta recenzje różnych produktów, widzi wysoką cenę przy tych produktach i myśli sobie, gdyby to było oszustwo, gdyby to nie działało, to cena byłaby niska, a skoro jest tak wysoka, to musi działać. No, niestety nie. Trochę popłynąłem z dygresją, więc żeby jednak mój podcast był przydatny, jeżeli myślisz o tym, aby w domu odtwarzać muzykę dobrej jakości, no to oczywiście zainwestuj w dobry sprzęt. Myślę, że na początku nie trzeba inwestować jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, to kilka tysięcy złotych na system nagłośnieniowy powinien wystarczyć aż nad to, natomiast dopracuj akustykę swojego pomieszczenia. To jest to, czego nie kupisz w pudełku, bo każde pomieszczenie jest inne i każde pomieszczenie wymaga innych działań, aby muzyka w nim dobrze grała. Być może trzeba będzie coś wygłuszyć, aby fale dźwiękowe nie rozchodziły się po całym pomieszczeniu. Być może trzeba będzie zastosować jakieś pułapki basowe. Nie wiem, każde pomieszczenie jest inne. To jednak nie przeszkadza sprzedawać różne magiczne urządzenia, które działają niezależnie od źródła dźwięku i niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdują. Płynie z tego niestety taki wniosek, że przed budową domu musisz coś o tej budowie wiedzieć. Nie możesz być laikiem, bo jeżeli nic nie będziesz wiedział o budowie domu, to będziesz mało odporny na różne pomysły sąsiadów, znajomych, wykonawców, a jedyną twoją obroną jest wiedza. Im więcej będziesz wiedział o budowie domu, o procesach technologicznych, o fizyce budowli, tym lepiej będziesz rozmawiał z wykonawcami, innymi uczestnikami procesu budowlanego i tym będziesz miał lepsze argumenty, tym będziesz bardziej odporny na głupie pomysły co niektórych. Aby to wszystko było możliwe, musisz mieć takie wewnętrzne przekonanie do tego, że to ma sens. Musisz mieć taką ciekawość tego, jak budowa domu wygląda. No, staram się na blogu pisać artykuły w sposób zrozumiały. Znaczy, te moje artykuły nie są trudne, tak? Ale postawiłem sobie za cel, aby w prosty sposób opisywać każdy aspekt budowy domu. Nie chodzić na skróty, ale jeżeli coś wyjaśniam, to opisuję, dlaczego tak, a nie inaczej. To powoduje, że niektóre artykuły piszę po parę tygodni, bo chcę bardzo temat wyczerpać, ale chcę pokazać, że nawet ja, wiedząc pewne rzeczy o budowie domu, do artykułów każdych muszę się przygotowywać dosyć długo, ponieważ dopiero jak zaczynam sobie zadawać pytania, a zadaję sobie pytania, bo jestem pewnych rzeczy ciekawy, to okazuje się, że odpowiedzi wcale nie są takie oczywiste, więc drążę temat. Im więcej tematu podrążę, tym więcej wiem, w tym kolejny temat jest trochę łatwiejszy, więc taka ciekawość jest chyba niezbędna do tego, aby budowa domu szła jak z płatka. Teraz będzie nieco osobiście, bo jak sięgam pamięcią, miałem taką ciekawość świata, chyba od zawsze. Zawsze lubiłem matematykę, lubiłem dodawać, mnożyć, dzielić, liczyć. Uwielbiałem, kiedy wynik wychodził zgodny z oczekiwaniami. Pamiętam do tej pory, jak w podstawówce chyba kilka godzin siedziałem nad tym, aby udowodnić twierdzenie Pitagorasa, tak żeby rzeczywiście wytłumaczyć innej osobie, dlaczego suma kwadratów przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. Uwielbiałem książki takie jak Śladami Pitagorasa i Lilavati. Zresztą rewelacyjne publikacje zawierające różnego rodzaju zagadki logiczne. Polecam każdemu. Chyba miałem te książki po moim ojcu albo i dziadku. No, w każdym razie spędziłem nad nimi chyba wiele miesięcy, więc dla mnie matematyka i to, że wychodzi jakiś wynik, który można udowodnić, to jest we mnie od zawsze. I chyba dlatego teraz, jak z kimkolwiek rozmawiam, kto podaje jakąś tezę, to drążę temat, żeby ją uzasadnił, pokazał mi, dlaczego doszliśmy do takiego, dlaczego doszło do takich wniosków. I nie wyobrażam sobie za bardzo kłótni na temat matematyki, no bo co, no komuś podam jakieś działanie matematyczne, on się będzie ze mną kłócił? No nie, no to jest raczej naturalne, że on musi podać uzasadnienie, dlaczego się ze mną nie zgadza. Jeżeli uważasz, że 5 razy 5 nie jest 25, to powiedz dlaczego. I do czegoś możemy dojść. I w ten sam sposób unikam na przykład dyskusji politycznych, bo podczas rozmowy o polityce nie ma mowy za bardzo o argumentach, tylko każdy ma swoje przekonania już, które tkwią kilkanaście lat albo i dłużej. W związku z tym nikt nie rozmawia z drugą osobą po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, tylko po to, żeby wygłosić swoją opinię, pokłócić się trochę może i iść dalej. I dla mnie rozmowy o polityce są po prostu stratą czasu. Rozmowy o polityce nie rozwijają. Mam jeszcze bardzo ważną radę, abyś spojrzał krytycznie na siebie. I wiesz, no nie znamy się, ale jednak ktoś wierzy w te wszystkie audiofilskie rzeczy, ktoś wierzy w lewoskrętną witaminę C, ktoś uzasadnia, że szczepionki są złe i że to jest w ogóle spisek firm farmaceutycznych. Znam dobrego elektryka, nomen omen, który wierzy w to, że Ziemia ma 6000 lat. Naprawdę. No, to nawet nie wiem, jak to skomentować. Ale są ludzie, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Ktoś wierzy w to, w działanie homeopatii. I tak dalej, i tak dalej. Są pewne przekonania, w których tkwimy i być może jesteś osobą, która także tkwi w jakimś błędnym przekonaniu. Ba, ja także sobie zdaję sprawę z tego, że jakieś moje przekonanie może być błędne, dlatego zawsze czekam na jakiś krytyczny komentarz, który udowodni mi, że na przykład nie miałem racji. Więc chciałbym, żebyś spojrzał krytycznie właśnie na siebie, bo jeżeli będziesz uważał, że zawsze masz rację, no to siłą rzeczy będzie ci po prostu trochę trudniej, nie tylko podczas budowy, ale tak naprawdę podczas takiego zwykłego życia. I aby to trochę zobrazować, dwa przykłady. Jeden przykład dotyczy mojej znajomej, tłumaczki przysięgłej, która no, miała łeb na karku, można powiedzieć, bo i zarabiała duże pieniądze, i dużo inwestowała. Było bardzo fajnie, aż pewnego dnia zadzwoniła do mnie, że jest taki produkt fajny, inwestycyjny i chciałaby, żebym udał się na spotkanie. Spytałem ją, co to za produkt, co to za firma, dowiedziałem się, jaka to jest nazwa firmy, zacząłem czytać i już wiedziałem, że jest to po prostu zwykła piramida finansowa. Zadzwoniłem do mojej znajomej, chciałem ją trochę przekonać, że to, co mi proponuje, to trochę nie ma sensu. Byłem delikatny, no ale okazało się, że znajoma jest tak święcie przekonana, że to jest dobry interes, że nie dało rady ją przekonać. Wiedziałem, że nie chcę mnie oszukać, ale była tak nakręcona na tę inwestycję, że no nie dało jej przemówić do rozsądku. W związku z tym postanowiłem się na to spotkanie wybrać, no bo co lepiej może przekonać ją, że nie ma racji, jak przedstawienie przeze mnie dobrych argumentów. Na spotkaniu byłem ja, była znajoma i miły pan, dobrze ubrany, dobrze skrojona marynarka, który ją do tego interesu wciągnął. No i pan zaczął objaśniać, jak to wszystko działa, że są jakieś produkty inwestycyjne, coś tam się kupuje, jakaś prowizja gdzieś tam przechodzi z ręki do ręki i że jak ja w to wejdę, to będę zarabiał pieniądze. No to ja zacząłem pytać, okej, ale w jaki sposób, gdzie te pieniądze są, kto je, te pieniądze wytworzył? No to mi zaczyna wyjaśniać, że coś tam ktoś kupuje, 10% idzie do drugiej osoby, potem idzie coś tam do trzeciej osoby. Tłumaczył to naprawdę zgrabnie, tak jakby już to ćwiczył setki razy, bo na pewno setki razy ćwiczył. No ale dalej ja nie widzę tych pieniędzy, tak? Ja pytam jeszcze raz, proszę pana, ale pan mi wytłumaczył jakiś mechanizm, ale ja dalej tych pieniędzy nie widzę. Dlaczego ja mam dostawać za coś takiego pieniądze? Ja żadnej pracy nie włożyłem, nic nie zrobiłem, aby te pieniądze otrzymać, a te jakieś pieniądze dostaję. Jak to działa? I po 5 minutach rozmowy było widać już zrezygnowanie na twarzy miłego pana, bo już widział, że frajera nie znalazł. Powiedział mi tak, ja nie wiem, jak to działa, ale to działa. No, to jakby już argumenty mu się wyczerpały. Niestety, moja znajoma, mimo że była świadkiem tej dyskusji, była świadkiem tego, jakich argumentów używam, jakich marnych argumentów używa strona przeciwna, dalej była przekonana, że ta druga strona ma rację, to ja się mylę. Nie była wystarczająco krytyczna w stosunku do tej inwestycji. Niestety, straciła na tym pieniądze. Nic nie mogę więcej zrobić, ja mam czyste sumienie. Chcę pokazać tą krótką i przykrą historyjką, że każdy może gdzieś kiedyś się na coś naciąć i ważne jest, żeby mieć oczy szeroko otwarte na co dzień. Jest takie fajne zadanie, dzięki któremu możesz się przekonać, czy jesteś odpowiednio krytycznym względem swoich przekonań. Jeżeli masz taką możliwość, to daj do posłuchania dalszy fragment znajomemu, niech to zadanie zrobi na tobie. Dzięki temu przekonasz się, jak to z tobą jest. Ja to zadanie zadałem kilku znajomym i tylko jedna osoba to zadanie wykonała prawidłowo. To jest naprawdę ciekawe, szczególnie, że zadanie jest dosyć proste, jak się przekonasz. Wyobraź sobie, że mam w głowie pewną formułę i wedle tej formuły wpisuję Ci na kartce trzy liczby. Te trzy liczby są zgodne z tą moją formułą. Na przykład wpisałem na kartce 1, 2, 3. Twoim celem jest odgadnięcie tej formuły. Masz tylko jedną możliwość. Nie możesz strzelać w ciemno, możesz tylko raz powiedzieć, twoja formuła to to, czy to się zgadza. Jak możesz tą formułę odkryć? Musisz na kartce wpisać trzy jakieś liczby i zapytać mnie, czy to jest zgodne z tą moją formułą. Na przykład ja wpisałem 1, 2, 3. To ty myślisz sobie, dobra, to ja wpiszę 4, 5, 6. Ja mówię ci, tak, to jest jak najbardziej zgodne z formułą. No to ty wpisujesz 7, 8, 9. Ja mówię, tak, to jest zgodne z formułą. No to ty mówisz, super, świetnie, w takim razie twoją formułą jest to, że każda kolejna liczba jest większa o 1 od poprzedniej. Czy to jest dobra odpowiedź? Raczej nie, dlatego że ta osoba była tak święcie przekonana, widząc liczby 1, 2, 3, że każda liczba jest większa o 1 od poprzedniej, że nie szukała innych możliwości. A tymczasem, gdyby na przykład wpisała liczby 5, 100, 200, też by usłyszała o tym, że to się zgadza z moją formułą. I nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak, że kolejna liczba jest o 1 większa od poprzedniej. Miałem jakąś inną formułę w głowie, którą trzeba odkryć. To pokazuje bardzo często, że osoby, które nie szukają innych możliwości, są tak zafiksowane nad dobrą, że znalazły dobrą odpowiedź, że nie spoglądają krytycznie na tą odpowiedź. Nie szukają innych możliwości, nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą być w błędzie. Ja zadawałem zagadkę, pokazując trzy liczby, 2, 4, 8. I na początku było, ok, 2, 4, 8, a 4, 8, 16? Jak najbardziej, to jest zgodne z moją formułą. Dobra, a 10, 12, 14? Ja mówię, tak, jak najbardziej zgodnie z formułą. I tutaj już połowa znajomych się zatrzymywała i mówiła, że formuła brzmi tak, że wszystkie liczby są podzielone przez 2. A to była nieprawda. O czym za chwilę. Część znajomych mówiła, no dobra, to sprawdzimy to. To wpiszemy 1, 2, 3. Ja mówię, no tak, jak najbardziej, to jest dobra formuła. To jest zgodne z moją formułą. No dobra, a 5, 100, 400? Mówię, tak, to jest dobre z formułą. I kolejni z nami mówili, aha, no okej, w takim razie twoją formułą jest to, że wszystkie liczby są większe od zera. Ja mówię, no nie, tak nie jest. I jedna dopiero osoba odkryła, że rozwiązanie tej formuły jest następujące. Każda kolejna liczba musi być większa od poprzedniej. Tylko tyle. Nikt ze znajomych nie podał na przykład wartości ułamkowych. Chyba dwie osoby podały wartości ujemne, żeby coś sprawdzić. Nie drążyły tematu odpowiednio. I wiem, że to jest takie zadanie śmieszne, może nawet trochę naiwne, ale jakoś mi to utkwiło w pamięci, że to zadanie pokazuje dopiero, jak łatwo nam ulec swoim przekonaniom, jak bardzo łatwo nam uwierzyć w to, że mamy rację i nie drążymy tematu nawet tam, gdzie powinniśmy, tam, gdzie zasady są jasne. Zasada była bardzo prosta. Możesz tylko raz zadać to pytanie na temat formuły. Czy ta formuła brzmi tak i tak i tak. Nie było żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o to, ile tych trójek liczb pokażesz na kartce. Mogłeś to robić godzinami tak naprawdę, zanim tej formuły nie odkryjesz. Tymczasem najwięcej osób kończyło po trzecim i czwartym razie, po 2 minutach. Tak więc, jeżeli teraz słucha mnie twój znajomy, albo ktoś z rodziny, napisz na przykład na kartce 248. Pamiętaj, że twoja formuła brzmi tak, że każda kolejna liczba jest większa od poprzedniej i zagraj w tę grę wedle reguł, o których powiedziałem. Jestem bardzo ciekawy jej wyników. W ramach podsumowania pamiętaj, żeby być krytycznym, pamiętaj, żeby oczekiwać danych, faktów, liczb i tak dalej. Każdy się może mylić, ktoś może nie mieć aktualnych informacji. Są osoby, które dalej są pewne, że Pluton jest planetą. Są osoby, które wierzą, twierdzą, że Wielki Mur jest jedyną konstrukcją widoczną z kosmosu. Jest wiele błędnych przekonań, które krążą wśród wszystkich ludzi, także wykonawców, także projektantów, także kierowników budów. Zresztą budowa domu jest trudna. Aby poznać wszystkie aspekty budowy domów, trzeba byłoby spędzić, podejrzewam, kilkadziesiąt lat, więc zawsze jest tak, że, znaczy nigdy nie jest tak, że wszyscy wiedzą wszystko, tak? Projektant wie dużo o swojej działce, ale nie wie o pewnie sporo rzeczy na temat wykonawstwa. Kierownik budowy może wiedzieć coś, ale niekoniecznie znać przepisy związane z usytuowaniem budynku na działce. Każdy coś wie, nikt nie wie wszystkiego. Najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś wykracza poza swoje kompetencje i wychodzi z założenia, że dalej jest ekspertem. Co obserwujemy czasami w telewizji, że zapraszają celebrytów, którzy wypowiadają się na kwestie bardzo ważne, jak na przykład kwestie medyczne, co powinno w ogóle nie mieć miejsca. Tak więc uważajmy na to, bądźmy krytyczni, mówię to już po raz któryś, bądźmy krytyczni także, jeżeli chodzi o nasze przekonania, a jeżeli nie zgadzasz się z czymkolwiek, o czym dzisiaj mówiłem, zostaw komentarz na moim blogu i daj mi możliwość odparcia twoich argumentów lub daj mi możliwość zgodzenia się z tobą. Przypominam dla osób, które śledzą mnie poza blogiem, mój blog, jak wpiszesz w wyszukiwarkę, jak się wybudować, nie zwariować, tam znajdziesz mnóstwo informacji na temat, chyba każdy na temat budowy domu. Przypominam także, że całkiem niedawno miała premierę moja książka, drugie wydanie mojej książki, dokładnie rzecz biorąc, w której opowiadam o tym, jak do budowy się przygotować, jak kosztorysować pracę, jak znaleźć wcześniej w ogóle działkę, jak rozmawiać z wykonawcami, z projektantem, kierownikiem budowy. No, sporo stron, dużo cennych rad, bardzo, bardzo się cieszę, że tą książkę wydałem, bardzo się cieszę, że podczas przedsprzedaży, kiedy książki jeszcze nie było w sprzedaży, sprzedałem kilkaset egzemplarzy mojej książki, tak więc dziękuję wszystkim za zaufanie, dziękuję za wszystko, za wsparcie. Wiele projektów mam jeszcze w przygotowaniu. Teraz, chcąc nie chcąc, trochę czasu mam więcej czasu wolnego, więc mam nadzieję, że tych projektów będzie coraz więcej zrealizowanych, nowe filmy na YouTubie i gdzieś tam powoli się pisze druga książka, ale nie mówię o żadnej dacie wydania, bo jestem przekonany, że najwcześniejsza data, którą mógłbym sobie wymarzyć, to jest gwiazdka, ale gwiazdka przyszłego roku. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Dawno nie było tak, że mi głos wysiadł, więc może już się pożegnam i życzę wam miłego dnia lub miłego wieczora. Pozdrawiam serdecznie, Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.